czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. A na początek podpis Donalda Trumpa pod rozporządzeniem w sprawie ceł. Ustanawia ono minimalną stawkę opłat celnych dla towarów z całego świata w wysokości 10% i dodatkowe cła dla wielu innych państw. Produkty z Unii Europejskiej zostały obłożone 20% cłem, z Japonii 24%, a z Chin aż 34%. Jak wynika z dokumentu przedstawionego przez Biały Dom, podstawowe 10% cło na produkty ze wszystkich państw wejdzie w życie 5 kwietnia, a dodatkowe cła na towary z poszczególnych krajów 9 kwietnia. Obliczyliśmy łączną stawkę wszystkich ich taryf, barier pozafinansowych i innych form oszustw, mówił Trump. Dodał, że ponieważ Stany Zjednoczone są bardzo uprzejme, ogłoszone przez USA cła będą stanowić połowę naliczonej sumy. Nasz kraj i jego podatnicy byli wykorzystywani przez ponad 50 lat, ale to już się nie powtórzy, to się nie wydarzy nigdy więcej.
Za chwilę podpiszę historyczne rozporządzenie wykonawcze, które wprowadza wzajemne cła wobec państw na całym świecie. Wzajemne to oznacza, że jeśli oni nakładają cła na nas, my nakładamy cła na nich. Bardzo proste. Prościej się nie da.
Więcej o cłach nałożonych przez Trumpa znajdziecie na radioz.pl. Znamy szczegóły dotyczące cyberataku na system informatyczny Platformy Obywatelskiej. Jak dowiaduje się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, hakerzy przejęli konto jednego z lokalnych działaczy PO, pozyskali z niego adresy mailowe i rozsyłali z tego konta maile ze złośliwym oprogramowaniem. Sprawę badają CERT oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaczęła się obca ingerencja w wybory, służby wskazują na wschodni ślad. Tak skomentował to na Platformie X premier Donald Tusk. A coraz częstszymi celami cyberataków są firmy i obiekty cywilne. Według ekspertów ma to służyć wywołaniu paniki w Polsce. Dlatego rząd zamierza wydać ponad 2 miliardy złotych na transformację cyfrową przedsiębiorstw. O cyberbezpieczeństwie dużo mówiło się w Poznaniu na Międzynarodowym Kongresie INSECON. O jakiej cyfrowej rewolucji myśli resort cyfryzacji? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
Ma dotyczyć prawie każdego obszaru państwa, od zdrowia przez administrację, wojsko, transport, kolej, logistykę czy nawet sport i rolnictwo. Minister Krzysztof Gawkowski podkreśla, że przez ataki przedsiębiorcy muszą bardziej chronić swoje zasoby, stąd planowane dla nich wsparcie.
Musimy inwestować w nowe obszary hardware'owe, czyli sprzęt, software'owe, czyli programy i usługi. Musimy inwestować, żeby się szkolili nowi specjaliści.
W rozwijającej się branży ICT obejmującej technologie informacyjne, komunikacyjne i telekomunikacyjne brakuje w naszym kraju około 100 tysięcy specjalistów. Poznań, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
Nacisk na rozwój cyberbezpieczeństwa małych i średnich przedsiębiorców ma dotyczyć też wykorzystania do tego celu sztucznej inteligencji. Nabór wniosków prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Policja szuka złodzieja, który okradł ratowników medycznych, kiedy ci ratowali ludzkie życie. Do zuchwałej kradzieży doszło w zeszłym tygodniu w Cieszynie. Sprawca włamał się do siedziby pogotowia chwilę po tym, jak ratownicy wyjechali na interwencję. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
W siedzibie cieszyńskiego pogotowia trwa teraz remont i przez to drzwi były otwarte. Złodziej po prostu wszedł sobie do środka i zauważył w jednym z pomieszczeń socjalnych rzeczy osobiste ratowników. Zabrał portfel, dokumenty i klucze do samochodu.
A dodatkowo sprawca się posłużył kradzioną kartą od pokrzywdzonego, trzykrotnie płacąc w różnych miejscach.
Informuje podkomisarz Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej policji. Na szczęście nie były to duże kwoty, ale tym samym złodziej pozostawił po sobie ślady, które mogą ułatwić jego schwyt. Pytanie. Szymon Kastelik, Radio Z.
Kradzież zarejestrowały kamery monitoringu. Policja szuka też świadków tego zdarzenia. 18 osób skazanych za udział w obrocie narkotykami na Podlasiu i Mazowszu. Wyrok wydał sąd w Siemiatyczach. Oskarżeni handlowali m.in. marihuaną, amfetaminą, mefedronem i ekstazji. Działo się to w latach 2013-2019. Kary wynoszą od 6 miesięcy do 6 lat więzienia. Do tego dochodzą m.in. grzywny. Wyrok nie jest prawomocny. Były policjant z Bytowa oskarżony m.in. o fałszowanie mandatów i wyłudzenie płatności. Prokuratura w Słupsku zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia. Według niej Grzegorz P. pod pozorem kontroli drogowych pozyskiwał dane kierowców, a potem nakładał na nich mandaty płatne na wskazany przez siebie rachunek bankowy. Mężczyzna w sumie usłyszał blisko 30 zarzutów. Grozi mu do 10 lat więzienia. Lekarze pozytywnie o planach resortu zdrowia na leczenie endometriozy. Jak słyszeliście w Radiu Z, minister Izabela Leszczyna zapowiedziała pełne finansowanie tej choroby z Narodowego Funduszu Zdrowia. Do tej pory pacjentki latami musiały tułać się po lekarzach na endometriozę. Oficjalnie choruje nawet 30% Polek, w praktyce jeszcze więcej. Wielu lekarzy nadal nie uznaje jej jednak za chorobę, mówi nam szef Ośrodka Leczenia Niepłodności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, profesor Grzegorz Polak.
Endometrioza jest obecnie chorobą, która musi być traktowana z planem na całe życie. To jest choroba przewlekła, tak jak nadciśnienie, jak cukrzyca, jak każda inna choroba.
Uważa się, że każda pani ma endometriozę, tylko nie każdy o tym wie. U każdej się to objawia. Pokutuje takie mówienie, że tak ma być, że ma boleć, że jak urodzi pani dziecko, to choroba się skończy.
Dodawał szef kliniki ginekologii Szpitala Klinicznego w Lublinie profesor Rafał Tarkowski. Teraz pacjentki mają dostać szybką pomoc już w poradniach rodzinnych, w centrach leczenia endometriozy. Zajmą się nimi też psychologowie. Co najmniej 3 litry wody na osobę dziennie oraz żywność o długim terminie przydatności, do tego apteczki, latarki, radio, odbiorniki. To niektóre konieczne elementy wyposażenia schronów, które znalazły się w rozporządzeniu MSWiA w sprawie budowli ochronnych. A czy budowany w Łodzi podziemny tunel kolejowy, nazywany łódzkim metrem, będzie mógł pełnić funkcję schronu? Technicznie to możliwe, ale wszystko zależy od finansowania. Według wojskowych tunel w razie zagrożenia mógłby zapewnić schronienie dla około 30 tysięcy mieszkańców. Rozmowy o tym, by tunel pod Łodzią mógł pełnić funkcję schronu, prowadziła już wcześniej z rządem prezydent miasta Hanna Zdanowska, ale ówczesna ekipa rządząca miała nie być tym pomysłem zainteresowana. A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Kolejne za niespełna godzinę.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry państwu.
To zaczynamy od krótkiej piłki. Jest pan gotów?
No, na to chyba nigdy nikt nie jest gotów, ale, tak, ale ruszajmy.
Tak czy nie, to ruszajmy. Czy porażka Karola Nawrockiego doprowadzi do rozpadu PiSu? Tak czy nie?
Nie, bo jej nie będzie.
Nie, bo jej nie będzie. Czekam na państwa opinie. Zapraszam na radioz.pl. Wystarczy tylko kliknąć w odpowiednie miejsce i wszystko będzie okej. Jak PiS zareaguje na zmianę terminu marszu Platformy?
Nijak. Ten marsz nie ma absolutnie żadnego wpływu na naszą kampanię, na to, jak idziemy do wyborów prezydenckich, mamy swoją agendę.
Zwolnił się termin.
Nie, ale powiem to, że
możecie demonstrować tydzień przed pierwszą turą.
My się nie będziemy ścigać z Platformą, z Donaldem Tuskiem na marsze. Ja powtórzę słowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Prawdziwy marsz patriotów będzie 18 maja i to będzie marsz do urn wyborczych, żeby w tym referendum nad rządem Tuska, jakim będą wybory prezydenckie, dać wotum nieufności Tuskowi i jego człowiekowi Trzaskowskiemu.
Nie chcecie zorganizować podobnego marszu, bo boicie się klapy frekwencyjnej?
Panie redaktorze, my nie mamy dzisiaj pieniędzy, tak jak Tusk, który ma nieograniczoną dostęp do zasobów państwa, żeby zwozić działaczy autokarami do Warszawy. Zresztą nie widzimy w tym wielkiego sensu.
Jak rządziliście, nie zwoziliście?
Nasi politycy, nie zwoziliśmy. Nasi politycy, no proszę sobie przypomnieć, to Platforma organizowała wtedy wielkie marsze, a nie my. My działamy odwrotnie, zamiast ludzi ściągać do Warszawy, nasi politycy jeżdżą do ludzi, spotykają się z ludźmi. Wczoraj byłem w Piątnicy pod Łomżą, w poprzednich dniach wiele takich spotkań. Każdy polityk, każdy poseł Prawa i Sprawiedliwości odbywa spotkania. Odwiedzimy każdą gminę. Karol Nawrocki odwiedza i odwiedzi każdy powiat. To jest nasz sposób komunikowania.
A jak pan czyta to, co się stało między Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem? Donald Tusk najpierw powiedział o jednym terminie, Rafał Trzaskowski temu się sprzeciwił, jest zmiana terminu.
Nie, no to rzeczywiście...
Pokazał swoją niezależność od premiera.
To oczywiście heroizm. Heroizm Rafała Trzaskowskiego godzin podziwu. Oczywiście ironizuje dla tych, którzy by nie zrozumieli, bo ironii. Rozumiem, że na tyle było odwagi starczyło, żeby się w tej drobnej sprawie sprzeciwić. A i tak uważam, że to jest ustawka.
Jakie Rafał ma pan na to dowody?
Rafał Trzaskowski będzie chciał się za wszelką cenę odróżnić od Donalda Tuska, bo wie, że dzisiaj Donald Tusk jest kamieniem u jego szyi. O tym mówię nie tylko ja i nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości. O tym mówią już politycy rządzącej koalicji 13 grudnia. Chociażby Michał Kamiński już dzisiaj po raz kolejny to potwierdził. Ale o tym przede wszystkim mówią Polacy, bo dzisiaj 60% Polaków mówi, że żyje im się wyraźnie gorzej w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy niż pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.
Skoro tak złe są notowania rządu, jak pan mówi, to dlaczego tak słabe są notowania Karola Nawrockiego?
Te notowania nie są słabe.
Słabe?
Nie są słabe, panie redaktorze.
25-26 średnia
dzisiaj
poparcia.
Dzisiaj najważniejsze jest, jakie będzie poparcie w drugiej turze, a nie w pierwszej. Teraz trzeba wejść do drugiej tury i Karol Nawrocki. Karol Nawrocki.
Znaczy, mam wrażenie, że gdyby wystartował Karol Trzaskowski, to na pewno by wygrał.
Kiedyś były takie dowcipy dotyczące liderów SLD, ale już nie będę tego powtarzał. Natomiast Karol Nawrocki do tej drugiej tury oczywiście wejdzie i naprawdę nie ma znaczenia, czy będzie miał w tej pierwszej turze 29, 30 czy 32. Zresztą ja uważam, że będzie miał powyżej 30%. Pamiętajmy, że te sondaże dzisiaj są mało wiarygodne. A są mało wiarygodne chociażby dlatego, że około 20% osób dzisiaj pytanych, respondentów, odmawia odpowiedzi na pytanie, na kogo będziesz głosował.
A nie będzie mijanki?
I nie są to raczej wyborcy rządzącej koalicji.
A nie będzie mijanki?
Zastraszeni
wyborcy. Mencen nie wyprzedzi Nawrockiego?
Nie wyprzedzi Nawrockiego.
Jest pan pewien?
Jestem pewien, jestem spokojny tutaj całkowicie i żeby nie wiem ile różnych opłacanych sondaży próbowało kreować taką rzeczywistość, to jej nie wykreują, bo
to kto opłaca sondaże dzisiaj?
Panie rektorze, przecież to nie jest żadna tajemnica, nawet o tym jest w mediach, że niektóre z tych ośrodków badawczych, które robią i publikują sondaże jednocześnie, czerpią pełnymi garściami dzisiaj z kasy, czy to państwa, czy to rządzącej partii.
A co mówią wasze wewnętrzne sondaże, bo robicie takie
nasze
sondaże.
Nasze wewnętrzne sondaże, mogę powiedzieć tylko tyle, dają nam wielki spokój, jeśli chodzi o pierwszą turę. Nie pozostają wątpliwości, kto w tej pierwszej turze przejdzie do drugiej tury.
Panie premierze, czy wyjaśnienia dwóch wiceministrów sprawiedliwości, pani Ejhard i pana Mazura, w sprawie Ryszarda Cyby są wystarczające?
Nie, to tylko można powiedzieć pogłębiły chaos w tej sprawie, bo przede wszystkim pani minister Ejhard, dzisiaj już wiemy, nawet z publikacji Gazety Wyborczej dzisiejszej, więc medium raczej przychylnego temu rządowi, że pani minister Ejhard minęła się z prawdą, mówiąc o tym, że Cyba nie był ani przez chwilę bez dozoru. Wiemy, że był, że został z więzienia zwolniony do otwartego domu pomocy społecznej. Nie pozostawał w gestii jakiejkolwiek instytucji, która powinna mieć na niego baczenie.
Ale kto ponosi za to odpowiedzialność? Konkretny sędzia.
Za to ponosi sędzia, ale ponosi też minister sprawiedliwości, który dopuścił do tego, chociażby nie zaskarżając tego postanowienia sądów, nie zaskarżając opinii biegłych.
Ale minister nie decyduje o wyroku sądu.
Ale minister nie podjął żadnej próby, żeby zastosować te środki, które ma, aby się od tego postanowienia sądu odwołać. Znaczy, że uznał, że tak należy zrobić. Czyli to on również...
Nie minister, tylko prokurator.
Prokurator, a komu podlega prokurator, jak nie prokuratorowi generalnemu?
Ale myśli pan, że to jest ręczne sterowanie i minister Bodnar zajmuje stanowisko w każdej sprawie, którą zajmuje się prokurator?
A pan naprawdę uważa, że dzisiaj nie ma ręcznego sterowania prokuraturą? No przecież to jest oczywiste dla każdego, kto nie jest ślepy.
Jest pan dzisiaj pewien, że pan prokurator zajmujący się tą sprawą konsultował swoją decyzję z ministrem Bodnarem?
Jeśli w takiej sprawie, jak zwolnienie mordercy w politycznej, który dopuścił się politycznej zbrodni. Chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego, ówczesnego i dzisiejszego lidera opozycji, jednego z najważniejszych polityków w państwie. Zamiast niego zabił działacza, pracownika Biura Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli w takiej sprawie prokurator generalny w ogóle się nie interesuje tą sprawą, znaczy, że kompletnie nie panuje nad tym obszarem, który jest powierzony jego politycznej.
Czego oczekujecie od pana ministra Bodnara?
No, pan panie doktorze, no pana ministra Bodnara to trudno czegokolwiek oczekiwać. On jest postacią tak skompromitowaną że dzisiaj naprawdę mówienie o tym, że on powinien zostać zdymisjonowany, jest jakimś truizmem po prostu, więc nie chcę nawet o tym mówić. Nie sądzę, aby jakakolwiek refleksja tutaj nastąpiła i u Bodnara, i u jego szefa Donalda Tuska. Natomiast cała ta sprawa jest oburzająca, bo ona pokazuje jedno. Dzisiaj rządzący nie cofną się absolutnie przed niczym,
ale żeby zachęcać do agresji. Ale chce pan powiedzieć, panie premierze, panie ministrze, że to jest prowokacja wymierzona w PiS?
Panie doktorze, nie ja to mówię. Jak mówię wczoraj, bo miałem...
Pan prezes Kaczyński mówił o kolegach, którzy wypuścili kolega. Codziennie, ale jakie macie na to dowody?
Codziennie spotykam się z ludźmi i to ludzie to mówią. To ludzie to mówią, że dzisiaj odbierają te działania jako taką próbę pokazania, że każda agresja wobec Prawa i Sprawiedliwości ujdzie na sucho.
To, że ludzie tak odbierają, nie oznacza, że to jest prawda.
Ale, panie doktorze, ale w demokracji to tak jest, że najważniejsze jest to, co uważają ludzie, co uważają wyborcy. Ja się pod tym podpisuję. Ja uważam, że to jest taki sygnał właśnie pokazujący do każdego, że cokolwiek zrobisz przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, nawet jeśli dopuścisz się zbrodni, gdzieś tam w perspektywie czasu my cię ochronimy. My spowodujemy, że ci się nic nie stanie. Czy będziesz hejterem, czy będziesz dobrze stosował wszystkie metody, aby w tej walce politycznej
panie ministrze,
opozycję, to my cię ochronimy.
Panie pośle, Donald Trump zapowiada dzień wyzwolenia Ameryki i wieczorem ma ogłosić 20% cła na towary z całego świata. Jak powinna zachować się Polska?
Znaczy, ja bym właśnie chciał się dowiedzieć, co robi w tej sprawie rząd. Co robi rząd, żeby ochronić nas przed...
Nagrał apel do Donalda Trumpa, żeby nie robił tego. No, to dobry pomysł?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, znaczy, no jeśli dzisiaj Polską rządzi premier, który rozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych, naszym kluczowym partnerem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale też jeśli chodzi o sprawy gospodarcze. Jeśli rozmawia za pomocą filmików na Twitterze, no to proszę mi wybaczyć, ale to jest coś, co pokazuje niestety i definiuje dzisiaj, w jakim miejscu jest Polska. Co robi dzisiaj Tusk? Dlaczego jeszcze nie jest w Waszyngtonie? Dlaczego nie rozmawia z ważnymi ludźmi z administracji amerykańskiej? Dlaczego tego nie robi Sikorski? Dlaczego tego nie robią inni przedstawiciele tego rządu, żeby prowadzić aktywną politykę. No pan, ja rozumiem, że dzisiaj jest im trudno po tym, jak obrażali całymi latami Donalda Trumpa, jak Tusk nazywał go publicznie zwerbowanym agentem rosyjskich służb, że dzisiaj jest im trudno rozmawiać i pozostają im tylko filmiki. No ale niestety to jest bardzo groźne dla Polski.
Trzy krótkie piłki w tej części rozmowy. Sądy w Polsce są uczciwe, tak czy nie?
Nie.
A decyzja w sprawie Ziobry?
Dobra.
A, czyli są uczciwe. Częściowo.
Zdarzają się.
Orban powinien aresztować Netanyahu. Będzie na Węgrzech, tak czy nie?
Nie.
Opłacimy Macierewiczowi kurs prawa jazdy, tak czy nie?
Nie.
A, bo wie pan, że nie zdał teoretycznego.
Ale no, panie redaktorze, no ale no to już tak powiem, zachowajmy powagę.
Niech płaci sam. I mamy wynik naszej sądy, czy przegrana Karola Nawrockiego doprowadzi do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Tak odpowiada 69% uczestników naszej sądy, nie 31%.
Ja tylko dopowiem, że już nie raz ogłaszano koniec PiSu, a PiS wróci do władzy, mam nadzieję, wkrótce.
Do zobaczenia na Radio ZPL, Facebooku, YouTube.
To jest gość Radia Z.
Dobrze, wróćmy do Donalda Trumpa. Będzie Komisja Europejska przygotowywać akcję odwetową. Słusznie trzeba zareagować na decyzję Ameryki?
Nie, niesłusznie.
Wojna... Co ma zrobić? Powiedzieć, że nic się nie stało? Polacy, nic się nie stało?
Nie, panie doktorze.
Europejczycy, nic się nie stało?
Trzeba naprawić pilnie błędy, jakie zostały popełnione w relacjach Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Europa może być tylko bezpieczna i może również się gospodarczo dobrze rozwijać, jeśli będzie blisko współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. To jest, można powiedzieć, coś nierozerwalnego. Zawsze, ja sam jestem historykiem, wiem, jak to w historii wyglądało ostatnich 100 lat. Zawsze, kiedy Europa była w potrzebie, Stany Zjednoczone przybywały z odsieczą i ratowały Europę z opresji w czasie I wojny światowej, II, zimnej wojny.
No tak, ale pan, że dzisiaj mamy pewien czas w tym cyklu izolacjonizmu amerykańskiego.
Nie, panie redaktorze, różni byli prezydenci amerykańscy, różne były cykle, ale historia nas tego nauczyła. Trzeba trzymać z Ameryką i Europa powinna trzymać z Ameryką i Polska powinna trzymać
ale
z Ameryką.
Ale jeżeli pana, nakładają cła na nas, to co?
I powiem tak, i zaskoczę pana może, albo państwa też, którzy nas słuchają, całkowicie się podpisuję pod słowami Leszka Millera, który powiedział, Polska zawsze powinna być tam, gdzie jest Ameryka. I tak rzeczywiście powinniśmy działać. I to, co robi dzisiaj Donald Tusk, to jest niezwykle dla nas niebezpieczne. On nas wpędza dzisiaj w wielką, gigantyczną opresję, idąc tym owczym pędem, z tymi niemądrymi, oderwanymi od rzeczywistości elitami
europejskimi, filmik,
które chcą dzisiaj odizolować się od Ameryki.
On w tym filmiku mówi zupełnie coś przeciwnego. Mówi, że Unia i Ameryka powinny iść razem.
Ale, panie doktorze,
że tylko razem stanowimy siłę.
Słowa jedno, czyny drugie. Naprawdę, to Donald Tusk akurat w tym jest mistrzem. Naprawdę.
No dobrze, ale pamięta pan, kiedy pan minister Sikorski wchodził w polemikę na X-ie z panem Elonem Muskiem czy z Markiem Rubio, to krzyczeliście, że prowokujemy kłótnie. Dzisiaj jest absolutnie pojednawcza misja Donalda Tuska i też macie coś przeciwko.
Nie, ja nie mam nic przeciwko, żeby być pojednawczym wobec Ameryki, tylko ja zwracam uwagę państwa na jedną rzecz, że nie tak się prowadzi dyplomację skuteczną. Znaczy, no, jeśli dyplomacja ma polegać na nagrywaniu filmików na X-ie, no to naprawdę to już pokazuje całkowity upadek tego rządu i jego polityki zagranicznej. Skuteczna dyplomacja wymaga ciszy, wymaga zaciszy gabinetów, rozmów, często rozmów w cztery oczy. Tego w ogóle nie ma. Nie ma dzisiaj żadnych relacji, żadnych kontaktów między rządem polskim a administracją amerykańską. Polskę reprezentuje dzisiaj w Waszyngtonie Bogdan Hry, który jest uzurpatorem, a nie ambasadorem, który ma na swoim koncie żenujące wypowiedzi wobec Donalda Trumpa. Człowiek, który odsyłał Donalda Trumpa do tego miejsca, gdzie leczy się ludzi niespełna umysłowo chorych. Więc naprawdę dzisiaj ta nasza polityka wobec Ameryki leży i żadne filmiki tego nie zmienią. I niech Donald Tusk powie, co robi, żeby dzisiaj ochronić Polskę przed efektami tej polityki.
Ale rozumie pan, że tutaj potrzebna jest reakcja całej Unii Europejskiej.
No to co robi Tusk, który dzisiaj jest, panie redaktorze, przewodniczącym, można powiedzieć, Unii Europejskiej, bo Polska, przypominam, sprawuje prezydencję, chociaż rzeczywiście państwo mogli tego nie zauważyć, bo to jest bezobjawowa prezydencja. Całkowicie oddał sprawy europejskie w ręce de facto niemieckie. Co dzisiaj Polska robi, co robi dzisiaj Donald Tusk, żeby organizować politykę europejską, rozmowy Europy ze Stanami Zjednoczonymi,
co dzisiaj,
aby tego typu restrykcyjne, nieprzyjazne działania nie wchodziły w życie.
Co dzisiaj zrobią posłowie Wąsik i Kamiński, którzy zostali bez immunitetu w Parlamencie Europejskim?
Znaczy, no, nie wpływa to oczywiście na ich pracę w Parlamencie Europejskim. Natomiast cała sprawa jest, można powiedzieć, symboliczna, bo pokazuje, że rządzący dzisiaj w Polsce posuną się do każdego działania, aby dopaść Wąsika i Kamińskiego, jak im się nie udało, wsadzając ich do więzienia w sposób bezprawny, no to teraz próbują ich ścigać za to, że wykonywali swój mandat poselski, a proszę zauważyć, że wykonywali ten mandat poselski w sytuacji, kiedy marszałek Sejmu nie wygasił im jeszcze mandatu, bo to chodzi o ten czas przed wygaszaniem mandatu poselskiego przez marszałka Hołownię. Gdyby wtedy nie sprawowali tego mandatu, to dzisiaj pewnie byłyby formułowane zarzuty, że nie wykonywali pracy a marszałek by grzmiał, jak to Wąsik i Kamiński porzucili swoich wyborców. No, to jest działanie typowe w wielu przypadkach obserwujące, jak nie kijem go to pałką.
Teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Filip, czy jeśli PiS wróci do władzy, priorytetem będzie rozliczenie Donalda Tuska i jego rządu?
Nie, priorytetem będzie na pewno posprzątanie po tym rządzie, a mam tutaj na myśli przede wszystkim gospodarkę, finanse publiczne, wszystko to, co zostało tak bardzo mocno zniszczone przez ostatnie kilkanaście miesięcy. No, wszystko wskazuje na to, że pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, to uratować dramatyczną sytuację finansów publicznych. Dziura budżetowa 300 miliardów złotych w tym roku, to jest to bez precedensu i z czym będzie naprawdę trzeba
będziecie ciąć wydatki?
Ciężko odbudowywać. Nie, my pokazaliśmy, że potrafimy działać w inny sposób. Zastosujemy te metody, które już raz przyniosły efekt, bo nie ma sensu wyważać otwartych drzwi. Trzeba przypilnować, żeby były realizowane w pełni dochody państwa i racjonalnie też pieniądze oczywiście wydawać, ale na pewno nie kosztem programów społecznych. Jesteśmy dumni z tego dorobku.
Michał, dlaczego przez 8 lat swoich rządów nie wprowadziliście PIT-u 0% dla rodzin? To jest ten postulat Karola Nawrockiego.
Zrobiliśmy wiele dla rodzin.
Ale tego nie zrobiliście.
No tego, no, panie redaktorze, no ale no, można zawsze powiedzieć każdemu, że nie zrobił w 100% wszystkiego, co można by było zrobić, albo że teraz pewne propozycje składa, dodatkowe, nowe.
Że to jest lepsze rozwiązanie niż 800+.
Może, no, ale myślę, że 800+ też było dobrym, a wcześniej 500+ było dobrym rozwiązaniem. Ono wyciągnęło z biedy wiele polskich rodzin, szczególnie tych rodzin z większą liczbą dzieci. Nie przyniosło pewnie takiego efektu demograficznego, na jaki liczyliśmy, ale przyniosło ten wielki efekt społeczny. Trzeba dzisiaj szukać w tej sytuacji innych rozwiązań, bo nie można się zasklepiać tylko w jednych pomysłach. Trzeba ciągle szukać nowych pomysłów i to jest bardzo dobry pomysł. Jeśli Karol Nawrocki wygra, a my wrócimy do władzy, to oczywiście wspólnie ten projekt zrealizujemy.
Jakub, czy będzie ze strony PiS-u potępienie Viktora Orbana za to, że planuje w tym tygodniu ugościć u siebie w Budapeszcie premiera Izraela Benjamina Netanyahu, mimo faktu, że jest on objęty samym nakazem aresztowania z powodu oskarżenia o okrutne zbrodnie przeciwko Palestyńczykom?
Panie redaktorze, my nie będziemy tam nikogo potępiać, bo to naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Na pewno chcielibyśmy.
Viktor Orban to przyjaciel Prawa i Sprawiedliwości.
Chcielibyśmy. Pan Prawo i Sprawiedliwość, przyjacielem Prawa i Sprawiedliwości są Polacy i tak to traktuje. My nie szukamy przyjaciół za granicą.
Może dlatego, że Viktor Orban daje azyl waszym kolegom.
Za granicą szukamy partnerów do prowadzenia skutecznej polityki w interesie Polski. Na pewno Viktor Orban takim politykiem może być. Natomiast pan, taka próba rzeczywiście dzisiaj wzniecania wojny wobec Netanyahu, no to jest taki kolejny element, ja to tak na to patrzę, kolejny element prowadzenia takiej oszalałej polityki antyamerykańskiej. No bo wiemy dokładnie, jaki jest stosunek dzisiaj Donalda Trumpa do Benjamina Netanyahu, jak mocny jest ten sojusz amerykańsko-izraelski. I dzisiaj nawoływanie do tego, żeby Polska gdzieś była w awangardzie w walki z Netanyahu, no to jest de facto takie wywoływanie zastępczej wojny z Trumpem kolejnej. No, nam to nie jest po prostu do niczego potrzebne.
Grzegorz pyta, czy w kościołach powinny być kasy fiskalne?
Nie, znaczy myślę, że naprawdę to jest wielowiekowa tradycja, która wielu Polaków realizuje, wspierając Kościół i dobrowolnymi datkami, czy to na tace, czy to za różnego rodzaju wydarzenia, które wiążą się z udziałem Kościoła i niech tak pozostanie. Na pewno nie powinniśmy w to ingerować. Państwo nie musi kontrolować absolutnie każdej sfery życia, a szczególnie takiej sfery, która dotyczy religii.
Kolejne pytanie a propos pana Cyby. Przemysław, czy będziecie tak samo konsekwentni, gdyby przedterminowo na wolność wyszedł Stefan Wilmont, zabójca Pawła Adamowicza?
Oczywiście, że tak. Nie mamy żadnej wątpliwości, że przemoc, a szczególnie tak tragiczny akt przemocy, jak morderstwo z przyczyn politycznych, zawsze musi być tak samo traktowane, piętnowane. My tutaj nie ma w nas jakiejkolwiek relatywizmu moralnego w tej sprawie. Nie ma miejsca na przemoc w życiu publicznym i każda władza, która tą przemoc wspiera, a niestety dzisiaj to obserwujemy, kompromituje się i nie powinna dłużej trwać.
20 lat temu zmarł Jan Paweł II i właściwie wtedy, w 2005, można powiedzieć, rozpoczęła się ta wojna polsko-polska między Platformą a PiS-em. Myśli pan, że gdyby żył, to zachowywalibyście się wobec siebie bardziej po ludzku?
Na pewno Jan Paweł II miał wielki wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Ja bardzo żałuję naprawdę, że tak mało, mimo tego, że czcimy jako naród, jako wszyscy właściwie, no poza jakimiś naprawdę wyjątkami, dzisiaj jakby wszyscy odwołujemy się do tej spuścizny Jana Pawła II, a tak mało tego Jana Pawła II słuchamy. Tego, co nam zostawił w postaci słowa, nauki, pewnych przestróg również na przyszłość. A ja chcę w tym momencie przypomnieć słowa słowa Jana Pawła II o demokracji, bo myślę, że to jest bardzo na czasie w tej chwili, o demokracji bez wartości. Demokracja bez wartości prędzej czy później przekształca się w jawny lub ukryty autorytaryzm. I to są słowa, które wszyscy rządzący powinni sobie wziąć do głowy. Odrzucanie wartości, tych wartości, które są wprost wynikają z chrześcijańskiej spuścizny Europy, no prowadzi do autorytaryzmu. Tak było w czasach komunizmu, kiedy odrzucono te wartości i szczytna idea przekształciła się w totalitaryzm odpowiedzialny za śmierć wielu milionów, dziesiątków milionów, a może setek w skali
ale świata. Papież mówił też o tym, że polityka to jest odpowiedzialna troska o dobro wspólne.
Tak, i to też
czy patrząc na 8 lat waszych rządów, nie było tak, że sprzeniewierzyliście się tym wartościom papieskim?
W żadnym wypadku, panie rektorze. To właśnie była dbałaś o wolność, o dobro wspólne. No przecież pan przed chwilą sam przypomniał 800 plus czy 500 plus wcześniej i wiele z prospołecznych programów, które nasz rząd zrealizował. I to było właśnie praktycznym wymiarze to dbałość o dobro wspólne, nie tylko elit, nie tylko najbogatszych, nie tylko jakiejś grupy, ale wszystkich Polaków, niezależnie od ich statusu materialnego. To te programy skierowane do samorządów, pieniądze w ramach Polskiego Ładu, które dawały dostęp do nowoczesnej infrastruktury w mniejszych miastach i miasteczkach. Dzisiaj tego nie ma. Samorządowcy załamują ręce, że te złote dla nich czasy, jak to mówią, skończyły się wraz z odejściem rządów Prawa i Sprawiedliwości, że dzisiaj te pieniądze nie płyną, bo właśnie chcieliśmy, aby wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, no mogli czuć, no, że państwo
miasta
ich
akurat narzekały, że te pieniądze
to jest nieprawda.
Ograniczacie,
panie rektorze,
jeśli chodzi
to jest nieprawda. Białystok, stolica okręgu wyborczego, który reprezentuje w polskim parlamencie Podlasia, ponad 2 miliardy złotych otrzymał. To naprawdę wielkie pieniądze. Warszawa, wszystkie duże miasta. Wspieraliśmy wszystkich, i duże miasta, i małe miejscowości, a dzisiaj wsparcie płynie tylko do dużych miast. Małe miejscowości są znowu, tak jak zawsze, pod rządami Platformy, liberałów, pozostawione same sobie.
Paweł pyta, za co została odznaczona po śmierci pani Barbara Skrzypek? Co takiego zrobiła, że zasłużyła na taką decyzję prezydenta?
Znaczy, no, oczywiście to jest pytanie do pana prezydenta, bo to pan prezydent taką decyzję podjął, ale ja się całkowicie z tą decyzją solidaryzuję. Pani Barbara Skrzypek uczciwie pracowała w sferze publicznej, wspierała nasze środowisko polityczne, a praca na rzecz partii politycznych, uczciwa praca na rzecz partii politycznych, demokratycznych partii politycznych jest wielką zasługą dla państwa, bo nie ma demokratycznego państwa, nie ma demokracji bez partii politycznych. Zawsze, kiedy kończyła się demokracja, również były wykluczane partie polityczne. Wiele takich jest przykładów historii.
Co inaczej, czy czuje się pan odpowiedzialny, pyta Ron, jako były nadzorujący Polską Grupę Zbrojeniową za stan naszych możliwości produkcji amunicji wielokalibrowej?
Pamiętam, że ja się czuję bardzo odpowiedzialny za tą sferę, którą nadzorowałem. Mieliśmy daleko zaawansowane prace nad tym, aby w ogóle odbudować przemysł zbrojeniowy w Polsce szerzej, nie tylko produkcję
ale
amunicji.
Powstała ale powstała fabryka amunicji przez te 8 lat.
Czy fabryka amunicji nie powstaje od pstryknięcia palcem.
No wystarczy 3 lata i by powstała. Gdyby był dobry projekt, może fakt, że tak często zmieniały się zarządy w PGZ-cie.
No akurat pod moimi rządami one się tak często nie zmieniały. Była raczej jednak zbudowana pewna trwałość. Natomiast te procesy...
Wszyscy mówią, że PGZ to jest obraz nędzy i rozpaczy.
Były
panie ministrze,
tak, tylko, że
spójrzmy prawdzie
panie
w oczy.
Że ja się z panem nawet jestem gotów zgodzić w tej opinii, którą pan wygłosił, tylko my mamy do czynienia z taką spuścizną, no, 30 lat niszczenia przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Niszczenia. I rzeczywiście również różnego rodzaju wpływów, które powodują, że jakiekolwiek działania ozdrowieńcze w tym zakresie są bardzo trudne. Idą bardzo powoli i idą jak po grudzie. Mój resort przygotował cały wielki plan odbudowy przemysłu zbrojeniowego związany i z produkcją amunicji, ale z produkcją również czołgów K2. To jest plan, który jest wieloaspektowy, bo jego się nie da wyrywać z całości gospodarki. Bo na przykład nie da się produkować, szanowni państwo, w Polsce czołgów bez zapewnienia odpowiedniej ilości stali. No, czołgi nie są z papieru, z drewna czy jeszcze z czego, czy z plastiku. W Polsce hutnictwo jest rozłożone na łopatki również. Przygotowałem projekt wraz z panem ministrem Wesołym, wiceministrem w resorcie również, też odbudowy polskiego hutnictwa, inwestycji w tym zakresie. Pozyskaliśmy pieniądze i na przemysł zbrojeniowy, mieliśmy zagwarantowane pieniądze z budżetu i na dofinansowanie przemysłu zbrojeniowego, na inwestycje i na inwestycje w hutnictwo. Wszystko to przepadło wraz z ostatnimi wyborami. Projekt dotyczący hutnictwa został przez kierownictwo MAP-u obecne skwitowany, że nie będzie realizowany, bo to projekt pisowski. No tak po prostu są traktowane te projekty. Brak jest ciągłości, brak jest wspólnego działania i to niestety się odbija bardzo mocno na możliwościach również.
Panie ministrze, panie pośle, kiedy rozmawialiśmy w styczniu, zapowiadał pan raport dotyczący spółek Skarbu
Państwa.
Tak,
pracujemy nad nim intensywnie.
No, mamy kwiecień i wciąż tego raportu
ale
nie ma.
No, panie doktorze, no nie ma, bo nie ma danych jeszcze z finansowych z całego roku. Czekamy. Jeśli tylko będą pełne dane, no trudno publikować raport w oparciu o dane szczątkowe. Bardzo intensywnie eksperci, z którymi współpracuję, pracują nad tym resortem. Już byli prezesi spółek Skarbu Państwa. Mamy w zasadniczym zrębie ten raport przygotowany. Jak tylko będą wszystkie dane, będziemy go publikować.
A propos hutnictwa, o którym pan mówił, teraz sprawa górnictwa, pasieka. Co pan czuje, gdy słyszy słowa Karola Nawrockiego, chociażby te z Jaworzna, o tym, tutaj cytat, że węgiel to nasze czarne złoto, które trzeba fedrować, wydobywać i rozwijać Rzeczpospolitą. Koniec cytatu. Wszakże to PiS i pan osobiście odpowiadacie za zamknięcie polskiego górnictwa do 2049 roku.
No właśnie, do 2049, czy jest długa perspektywa czasu, bo na tyle my ocenialiśmy okres, który będzie potrzebny na to, żeby dokonać w skutecznej transformacji energetycznej w stronę energetyki opartej o energetykę jądrową, zarówno duże elektrownie jądrowe, jak i małe elektrownie. Nie ma żadnej wątpliwości, że to byłoby najlepsze rozwiązanie, lepsze niż energetyka węglowa pod wieloma względami. Przede wszystkim pod względem finansowym, no bo nie możemy abstrahować od sytuacji, w której się Polska znajduje, kiedy musimy płacić wielkie opłaty w ramach systemu ETS za emisję CO2, co czynią produkcję energii z węgla kamiennego jako produkcję drogą. Więc z jednej strony walczyliśmy i nasz rząd walczył o zmianę tego systemu w Unii Europejskiej i mówi Karol Nawrocki również, odrzucamy Zielony Ład, chcemy odrzucenia Zielonego Ładu, chcemy odrzucenia ETS-u, bo to jest dzisiaj wariactwo w tej sytuacji, w której jest Europa i w której my wszyscy jesteśmy. Natomiast transformacji trzeba i tak dokonywać, bo chociażby na Śląsku w wielu miejscach te pokłady węgla się wyczerpują. Dzisiaj musimy decydować albo nowe inwestycje w górnictwo i w energetykę węglową, albo rzeczywiście szybkie inwestycje w alternatywną energetykę.
No i mamy już informację z wczoraj.
I ja popieram tutaj Karola Nawrockiego. Dopóki nie będziemy mieli alternatywy, musimy kopać węgiel i musimy utrzymywać tą strukturę, którą mamy.
Dobrze, wczoraj premier poinformował, premier Tusk, że zakończono negocjacje umowy pomostowej z amerykańskimi wykonawcami naszej pierwszej elektrowni jądrowej, czyli Westinghouse Bechtel. Pogratuluję pan premierowi. To jest kontynuacja pańskiej roboty. Premier powiedział, że o wiele bardziej korzystne warunki wynegocjował niż pan.
Panie dyrektorze, przede wszystkim słowa, czyny co innego, bo sprawy się do przodu nie posuwają. Minęło prawie półtora roku i drepczemy w miejscu. My zapowiadaliśmy, że na przełomie poprzedniego roku i obecnego, jeszcze poprzedniego, 2023-2024, że już będziemy ogłaszać lokalizację drugiej elektrowni jądrowej w systemie budowanej w systemie rządowej. Mieliśmy zaawansowane prace w tym zakresie. Mija już ponad rok, grubo ponad rok i dalej tej lokalizacji drugiej elektrowni nie ma. Elektrownia polsko-koreańska całkowicie utopiona. Dzisiaj jakby wiemy, że już praktycznie tego projektu nie będzie.
Francuzi zbudują drugą elektrownię?
Nie wiem, kto zbuduje drugą elektrownię, no bo dzisiaj nie mam na ten temat wiedzy. My mieliśmy jasno określony plan. Pierwsza elektrownia rządowa Westinghouse, wskazany wykonawca. Nie umowa pomostowa powinna być, tylko powinna być już umowa, a nie umowa pomostowa. Nie wiem, dlaczego nie można tego było załatwić przez te kilkanaście miesięcy.
No premierowi udało się, jak mówi, wynegocjować terminy i kary za niedotrzymanie terminów.
Jakiego terminu? Bo termin się już też przesunął, więc no jak będziemy przesuwać ten termin w nieskończoność, to rzeczywiście będziemy w potężnej opresji. Projekt polsko-koreański niezwykle korzystny dla Polski, bo ani złotówka z pieniędzy budżetowych nie miała być tam wydana. Projekt czysto biznesowy z dużym wkładem finansowym po stronie koreańskiej. Naprawdę wielki zysk dla Polski. Utopiony, no bo projekt pisowski. Nie należy go realizować. Natomiast co do energetyki jądrowej, to dla mnie miarodajne niestety w tej sprawie jest to, co mogłyśmy przeczytać niedawno w mediach niemieckich, jak Donald Tusk tą sprawę prowadzi. Otóż media niemieckie napisały, nie udało się Tuskowi całkowicie zarzucić tych projektów jądrowych, ale udaje mu się skutecznie je opóźniać. Dlaczego? Dlatego, że trzeba dzisiaj stawiać na wiatraki. Ten rząd stawia na wiatraki. A dlaczego stawia na wiatraki? Bo taki jest interes niemieckiego przemysłu. Siemensa, który chce tutaj zrobić wielki, wielomiliardowy interes, sprzedając nam swoje turbiny i ratując się przed bankructwem. I Niemcy nam tu chcą wepchnąć również ten cały szmelc wiatrakowy, którego chcą się w tej chwili pozbyć. Takie są prawdziwe intencje Donalda Tuska i nie dajmy się oszukać.
Że mamy jakieś tajne kontakty pana Tuska z władzami niemieckimi?
Panie dyrektorze,
są takie czy nie?
Czy tajne kontakty, jakie tajne? No, są jawne,
nie wiem,
nie tajne, ale...
Dobrze, ale czyli rozumiem, że...
W sposób jawny ten rząd i premier tego rządu, naszego rządu polskiego, prowadzi politykę proniemiecką.
Wie pan, co niedawno przypomniał? Wie pan, co niedawno przypomniał pan Radosław Sikorski w TVN24, że w 2016 prezes Kaczyński spotkał się potajemnie, nomen omen, w rezydencji rządu niemieckiego z panią Merkel i wtedy pani Merkel zaproponowała Polsce współudział w kierownictwie Unii i pan prezes Kaczyński odrzucił tę propozycję.
Panie dyrektorze, ale to nie chodzi o tajne czy jawne spotkania z kimkolwiek. Chodzi o, bo częścią dyplomacji są również takie tajne spotkania, często w cztery oczy odbywane. To jest oczywiste dla każdego, kto ma trochę zdrowego rozsądku. Natomiast chodzi o to, jaką się politykę prowadzi. Czy realizuje się politykę realizacji interesu Polski, czy nie? A w czyim interesie jest zarzucenie CPK w takim kształcie, w jakim nasz rząd to przedstawił? W czyim interesie jest właśnie opóźnianie rozwijania energetyki jądrowej? W czyim interesie jest brak rozbudowy polskich portów? Brak uregulowania Odry? Czy to jest w interesie Polski, czy to jest w interesie Niemiec, które chciałyby Polski słabej, gospodarczo uzależnionej od Niemiec, a nie Polski, która konkuruje skutecznie polskiej gospodarki z gospodarką niemiecką. Przecież to jest całkowicie oczywiste. Wajcha została przestawiona od razu po wyborach na politykę polską, przez polski rząd prowadzono, ale w interesie nie Polski, tylko Niemiec.
Panie pośle, Michał pyta, PiS sprzeciwia się nielegalnej imigracji. Za to ściągał miliony legalnych migrantów. Jakie dla przeciętnego Kowalskiego ma znaczenie, czy migranci są legalni, czy nielegalni, skoro stwarzają zagrożenie? W 2015 cudzoziemcy w Polsce stanowili 1,2% ludności, a w 2025 jest już około 8%.
No, po pierwsze sprostuję, nie miliony. To jest to wielkie kłamstwo Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, które było kolportowane non-stop, jak wiadomo, kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą. To już Józef Goebbels to wiedział i rozumiem, że tutaj jakby jest to pokłosie właśnie tego, mowa o tych milionach. Natomiast różnica między legalnymi cudzoziemskimi pracownikami, a nielegalnymi migrantami jest ogromna. Znaczy, po pierwsze, polskie państwo kontroluje całkowicie napływ tych legalnych pracowników potrzebnych w wielu sferach polskiej gospodarki. Sprawdza ich pod względem bezpieczeństwa, przeszłości, wybiera sobie kwalifikacje tych ludzi, czyli nie przyjmuje każdego jak leci, tylko ludzi, którzy konkretnie są dedykowani do konkretnego pracodawcy.
Były takie precyzyjne, wytyczne? Mam wrażenie, że jednak nie.
Panie redaktorze, to się dokładnie w ten sposób odbywa. Człowiek przyjeżdża do konkretnej pracy i do konkretnego pracodawcy, a nie na takiej zasadzie, że sobie wjeżdża i nie wiadomo, co będzie dalej robił. Natomiast nielegalna migracja polega na tym, że napływają ogromne ilości ludzi, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób skontrolować. kontrolować ich przeszłości, ich nastawienia, celu, w jakim tutaj przebywają. I widzimy, jak to wygląda na zachodzie, chociażby w Niemczech. No, w większości są to ludzie, którzy nie przyjeżdżają tutaj do pracy, tylko w zupełnie innych celach. I dzisiaj jest taka próba, ponieważ Niemcy się już przekonali, że otwarcie drzwi dla nielegalnych migrantów jest wielkim błędem i to herzlich willkommen pani Merkel odbiło im się czkawką. Dzisiaj chcą ten problem rozwiązać w ten sposób, że tych, którzy nie są im do niczego przydatni, próbują wepchnąć do Polski, a Tusk nie zamyka granicy z Niemcami, tylko chce paktu migracyjnego i proszę znowu nie wierzyć.
Oficjalnie deklaruje, że nie będzie wprowadzonego paktu migracyjnego.
Ale ile razy my się mamy dać oszukiwać na to, co mówi Tusk? No, lata całe, on jedno mówi, drugie robi. No, czy ja mam przypominać sprawę wieku emerytalnego, gdzie kłamał bezczelnie w kampanii wyborczej, mówiąc, że nie podniesie, a później podniósł i wiele innych rzeczy. Benzynę po 5,19.
Zaczęliśmy.
I tak samo jest z paktem migracyjnym. Panie redaktorze, Narada Ministrów Spraw Wewnętrznych w Warszawie teraz, niedawno, kilka tygodni temu wyraźnie minister spraw wewnętrznych Niemiec po tej naradzie wyjechał z Warszawy i ogłosił
i potem
w Berlinie.
Kilka dni później te informacje dementował w tym studiu Tomasz Siemoniak.
I ogłosił w Berlinie, że zgodzono się na przyspieszenie wprowadzenia paktu migracyjnego. Co jest, panie redaktorze,
panie
priorytetem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej? Przyspieszenie implementacji paktu migracyjnego. To jest priorytet polskiej prezydencji. To są fakty, a nie to, co Tusk opowiada.
Instrukcje czy też rozporządzenia dotyczące tej sprawy nie zostały wdrożone przez obecne rządy.
No tak, bo czekają na wybory prezydenckie. Po wyborach prezydenckich, jak nie daj Boże Trzaskowski wygra, to wszelkie granice zostaną zlikwidowane, będą mogli zrobić co
na koniec
chcieli.
O panu Nawrockim. Pan wierzy w jego zwycięstwo, ale jest taki sondaż w Rzeczpospolitej, sondaż zrobiony wśród osób, które rozważają głosowanie na PiS. I tylko 25% badanych uznało, że Nawrocki był najlepszym wyborem PiSu, a prawie połowa stwierdziła, że takim najlepszym wyborem nie był. Czy pan uważa, że postawienie na Nawrockiego było błędem? Czy nie?
Nie, ja tak na pewno nie uważam, że było błędem, natomiast pan, no, ja jestem dumny z tego, że nasi wyborcy, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są ludźmi, którzy są ludźmi myślącymi, mają swoje zdanie, mają gdzieś swoich faworytów.
I nie zgadzają się ze zdaniem kierownictwa PiSu.
I nie boją się też tego formułować, bo nam zależy na tym, żeby właśnie takich świadomych ludzi pozyskiwać. Mieliśmy kandydatów różnych, była ich stała paleta, wybieraliśmy naprawdę stałe palety i nie było wśród nich kandydatów idealnych i Karol Nawrocki, tak jak każdy człowiek i każdy kandydat, pewnie też nie jest kandydatem idealnym. Natomiast uznaliśmy, że jest kandydatem najlepszym na te czasy, na tą rzeczywistość, w której jesteśmy, na te wyzwania, które stają przed Polską. I ja mogę tylko zaapelować do naszych wyborców. Szanowni Państwo, nie czas już jest dzisiaj na hamletyzowanie, nie czas na zastanawianie się, kto byłby może lepszym albo gorszym kandydatem. Dzisiaj tym kandydatem propolskim jest Karol Nawrocki. I trzeba go wybrać, żeby Tusk nie miał pełni władzy w ręce i żeby Polska no, nie poszła w bardzo złym kierunku, być może nieodwracalnie, być może oczywiście już nie będzie wtedy coś z Polski zbierać.
Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych PiS, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
Miłego dnia.
Miłego dnia dla państwa. Dziękuję bardzo.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.
Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a fire.
face. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you'll know. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night.
Tuesday, thinking of a brand new start. But Wednesday's bringing back the memories, your love, I never let it go. Oh, oh, oh. Thursday, my mind is spinning round and round. On Friday, my heart is beating loud, so loud these days. They always take your miles away, but now we leave it all behind.
Amsterdam to Saint-Tropez, maybe we can run away and then bye, bye, bye. From London to Berlin, to Miami, Rome, Beijing, maybe we can run away and then bye, bye, bye. Take me on to a place without a maybe, or I go la, 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 la lately. Oh, I've been craving you so badly, don't break me, da, 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 da. Just really need you here, my mind will never let it go. Oh, oh, Thursday, you are gonna take my heart. On Friday, telling me that it's true love. These days, they always take your miles away, but now we leave it all behind. Oh,
from Hamburg to LA, Amsterdam to Saint-Tropez, maybe we can run away and then bye, bye, bye. London to Berlin, to Miami, Rome, Beijing, maybe we can run away and then bye, bye, bye. Take me oh, to a place without a maybe, or I go la, 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 la lately. Oh, I've been craving you so badly, don't break me, da, 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 da.
Żeś nie warty nawet jednej mojej łzy. Mówią do mnie, że to żarty, tylko złamiesz serce mi. Ojciec mówi, że przepędzi, jeśli tylko zjawisz się. Matka płacze, że jak ona, stracę uśmiech, sens i wdzięk. A ja kocham i nie wiem nic. Mocno kocham i nie wiem nic. Nie wiem prawie nic o tobie. Wiem, że byłeś wielki drań, lecz znalazłam siebie w tobie. Więc kochanie, ranie, rań. Kiedy jesteś, mnie nie boli moje życie, przeszłość ty. I umieram, lecz powoli pośród pocałunków twych. A ja kocham. Czekać tu na ciebie. nawet gdy nie przyjdziesz już. W twoje odejście nie uwierzę.
Drzwi otwarte, jesteś znów, bo ja kocham.
Piąta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Jak zapowiadał, tak zrobił. Donald Trump nałożył cła na import do USA. Europejskiej, 46% dla Wietnamu, 23% dla Japonii i 26% dla Indii. Minimalna stawka celna dla wszystkich pozostałych krajów świata będzie wynosić 10%. Te cła przyniosą wzrost, jakiego jeszcze nigdy nie widzieliście, i będzie to coś naprawdę wyjątkowego. Bardzo na to czekam. Trump określił wprowadzone zmiany jako monumentalne i historyczne, twierdząc, że stanowią one odwet za dekady rabunku ze strony innych państw świata. 2 kwietnia nazwał dniem wyzwolenia. To zmienia nasz naród. Cały nasz kraj zostanie przekształcony i nie chodzi tylko o samochody, ale o każdy pojedynczy produkt, który tu wytwarzamy, staniemy się przemysłową potęgą. Zdaniem ekonomistów, amerykańskie cła nie uderzą szczególnie mocno w Polskę, bo USA nie są dla naszej gospodarki szczególnie ważnym partnerem, jeśli chodzi o eksport, ale poważnym kłopotem może stać się światowa wojna handlowa, która nie jest wykluczona, jeśli obciążone amerykańskimi cłami państwa odpowiedzą podobnie mocno. Na decyzję Donalda Trumpa zareagował polski premier przyjaźnie. Oznacza partnerstwo, partnerstwo oznacza prawdziwie wzajemne taryfy. Potrzebne są odpowiednie decyzje, napisał Donald Tusk na platformie X.